Dzień dobry, witam słuchacze. Chciałabym powiedzieć tym razem o chorobie wywołanej przez bakterie przenoszone na kantalupach. Otóż pod koniec września dowiedzieliśmy się, że kantalupy pochodzące z farmy Jensen w Colorado przynosiły bakterię, która nazywa się Listeria. Ta bakteria spowodowała ponad 28 zgonów i spodziewa się, że może tych zgonów niestety być jeszcze więcej, dlatego że bakteria ta bardzo lubi temperaturę ciała człowieka, około 37 stopni Celsjusza, a w lodówce może wytrzymać bardzo długo. W lodówce ta bakteria nie umiera, a tylko troszeczkę zwalnia procesy życiowe. W związku z czym niestety okres wylęgania się też tej bakterii, a więc okres, po jakim dopiero wystąpią objawy choroby, wynosi około 2 tygodni. Szacując więc, że ostatnie kantalupy były sprzedane prawdopodobnie dopiero na końcu września z tej farmy, to jeszcze mogą wyjść niestety powikłania poważne. Co w tym jest zaskakujące? Zaskakujące jest to, że listeria po raz pierwszy została znaleziona na powierzchni kantalupa. Otóż kantalupy przenoszą bardzo wiele chorób poprzez to właśnie, że jest na nich sporo bakterii, ale zwykle jest to Escherichia coli. Po raz pierwszy listeria znalazła się na powierzchni kantalupa i za każdym razem, kiedy listeria wywołuje chorobę, są to choroby poważne. Bakteria ta została odkryta przez Józefa Listera w 1940 roku. Rodzina listeria tak zwana i w obrębie tej rodziny wyróżniono 7 gatunków. Wszystkie są to bakterie gram-pozytywne. I tylko Listeria monocytogenes, jeden z tych 7 gatunków, jest naprawdę bardzo patologiczny. Uważa się, że powoduje około 25% śmiertelności poprzez wywoływanie ogólnego zakażenia organizmu, czyli sepsy, lub zapalenia opon mózgowych. Listerią typowo zarażamy się od zwierząt, to znaczy najczęściej przez produkty zwierzęce, dlatego że listerię przenoszą krowy, owce i kozy ze zwierząt hodowlanych, bardzo dużo dzikich zwierząt także przenosi listerię, ale to właśnie od krów, owiec i kóz najłatwiej jest się zarazić, dlatego że mleko i sery niepasteryzowane, takie jak brie, camembert, niektóre surowe ryby, a także produkty takie jak pasztety, parówki, bardzo często zawierają listerię. A więc zarażenie następuje od zwierząt i tylko zabiegi takie jak gotowanie, przemywanie alkoholem, oraz generalnie mycie wszelkich jarzyn i owoców jest konieczne. Natomiast bardzo dziwne jest, skąd listeria wzięła się na kantalupie, ze względu na to, że jest bakterią przenoszoną przez zwierzęta. To nie jest bakteria, która na przykład występuje w glebie i w związku z tym, że kantalupy dotykały ziemi, mogły być zarażone tą bakterią. To jest sytuacja bardzo nietypowa. W ten sposób można by było się zarazić Escherichią coli. Dochodzenie to jeszcze trwa i nie wiadomo dokładnie, kiedy będziemy poinformowani o zakończeniu. Na pewno radzę śledzić informacje pochodzące z Centrum Kontroli Chorób, czyli CDC, ponieważ jest to instytucja, która w bardzo poważny sposób zajmuje się dociekaniem chorób zakaźnych oraz statystykami zdrowotnymi dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast co jest ciekawego w listerii? Ciekawe jest to, jak listeria w jakiś sposób radzi sobie tak dobrze w ciele człowieka. Otóż listeria, kiedy zostaje połknięta, zjedzona, dostaje się do organizmu człowieka, zwykle zostaje połknięta przez monocyt, czyli olbrzymią białą krwinkę. Normalnie monocyt trawi połknięte przez siebie bakterie i inne czynniki, które są potencjalnie chorobotwórcze. I monocyt wydziela enzymy oraz środki utleniające i niszczy w ten sposób połkniętą bakterię. Jednak listeria opiera się enzymom monocytu, nie jest niszczona, a wręcz przeciwnie. Rośnie sobie w cytoplazmie monocytu i jakby paraliżuje go. To znaczy niszczy jego własne jądro, czyli uniemożliwia tej komórce myślenie w cudzysłowie za siebie, natomiast wykorzystuje tą komórkę jako szkielet, jakby jako karoserię samochodu do poruszania się w ciele człowieka. To jest bardzo przemyślny sposób i dzięki temu listeria unika rozpoznaniu poprzez inne białe krwinki, dlatego że mamy takie krwinki, tak zwane limfocyty, które powinny być drugim sposobem rozpoznawania czynników zakaźnych i one pobudzają nas do produkcji przeciwciał. Jeżeli takie przeciwciała nie zostają produkowane, a także połknięcie przez monocyt nie neutralizuje bakterii, wtedy mamy ten olbrzymi kłopot. Listeria porusza się, namnaża w ciele człowieka, atakuje po kolei następne organy i tkanki i niestety dzięki temu osoby o nieco słabszej odporności, osoby wyniszczone innymi chorobami, bardzo poważnie chorują, a nawet umierają. Okazało się, że w czasie tej ostatniej infekcji listerią większość zachorowań stanowiła grupa, ponad 75% tych najpoważniejszych zachorowań i zgonów stanowiła grupa wiekowa 72 i 74-latków, czyli ludzie generalnie starsi, których odporność już nie jest taka dobra jak odporność młodszych, oni głównie stali się ofiarami tej infekcji. Mam nadzieję, że jak najmniej już zgonów będzie, a także dalszych infekcji. Miejmy nadzieję, że informacje to przestrzegły wszystkich na czas przed kupowaniem kantalupów z Jensen Farm. No ale będziemy czekać, jak to się wyjaśni. Drugim tematem na dzisiaj jest bardzo ciekawe odkrycie. Otóż naukowcy zmodyfikowali komórki somatyczne w ten sposób, że stworzyli z nich komórki wielopotencjalne, czyli pluripotencjalne. Sprawa ta wydarzyła się... Publikacja wyszła 5 października tego roku i grupa naukowców z Nowego Jorku, to jest Fundacja Pracy nad Komórkami Macierzystymi, także Uniwersytet Kalifornijski w San Diego i Uniwersytet Columbia, naukowcy z tych trzech grup opracowali metodę, w której można wziąć dorosłą komórkę, czyli komórkę somatyczną, czyli obojętnie jaką komórkę z ciała, przynajmniej teoretycznie obojętnie jaką, z ciała człowieka, która nie jest ani komórką jajową, ani plemnikiem. Komórki te uważano, że są to komórki, które nie są w stanie już się przekształcić w komórki pluripotencjalne. Otóż jądro z tej komórki przeniesiono do oocytu, czyli komórki jajowej. Jest to bardzo duże osiągnięcie, dlatego że w wyniku tego powstała komórka, która funkcjonuje, dzieli się, żyje i wykonuje wszystkie swoje funkcje życiowe, stając się właśnie komórką pluripotencjalną. Czyli cały czas jest to praca w kierunku medycyny, która jest w stanie regenerować zniszczone narządy u ludzi. Jest to osiągnięcie, dlatego że być może można by było w ten sposób w przypadku zniszczonej wątroby, nerek lub płuca odtworzyć część tego organu, używając swojej własnej komórki, która zostałaby pobudzona do wzrostu. Nie jest to jeszcze pełny sukces taki, że możemy powiedzieć, że już teraz można zacząć pracować nad regeneracją organu, dlatego że jest jeden bardzo duży problem. Otóż ta komórka, która powstała po przeniesieniu jądra komórki somatycznej, czyli załóżmy komórki wątrobowej, do komórki jajowej i staje się pluripotencjalna, ta komórka ma niestety zwiększoną ilość chromosomów. To znaczy, nasze normalne komórki ciała, wszystkie, mają 46 chromosomów, a komórki jajowe i plemniki mają ich tylko po 23. A to dlatego, że kiedy komórka jajowa styka się z plemnikiem i tworzą razem, łączą się i tworzą razem jedną komórkę, 23 i 23 daje nam 46 chromosomów z powrotem. A więc komórki jajowe i plemniki mają chromosomów połowę. Natomiast jeżeli do komórki jajowej włożymy jądro komórki somatycznej, czyli komórki ciała człowieka, teraz mamy pełny zestaw chromosomów, 46 z tej komórki wątroby na przykład, plus 23 z komórki jajowej. Jest to bardzo duży problem. Każde zaburzenie chromosomalne prowadzi bowiem do poważnych zaburzeń rozwojowych albo śmierci. Dlatego ludzie nie są w stanie funkcjonować. Są tylko trzy przypadki możliwości funkcjonowania z dodatkowymi chromosomami. Natomiast wszystkie inne sytuacje prowadzą do bardzo poważnych upośledzeń. Dlatego jeszcze długa droga do tego, aby można było utrzymywać komórki pluripotencjalne, takie, które już są gotowe do używania po to, żeby ratować swój własny chory narząd. Natomiast do tej pory nie udało się tego zrobić w inny sposób. To znaczy, próbowano wykorzystać komórkę jajową, usuwając z niej jej własny materiał genetyczny, czyli usuwając z niej jej własne chromosomy i wkładając chromosomy komórki somatycznej. Proces ten się udał wielokrotnie, natomiast komórka ta rosła tylko do etapu tego, kiedy podzieliła się na następnych 6 do 10 komórek i wzrost jej został zahamowany i komórki te obumierały. Próbowano też stymulować do dalszego wzrostu samą komórkę jajową, I też można tylko to zrobić przez krótki okres czasu, przez kilka tygodni, kiedy ta komórka zaczyna się dzielić ponownie na 6 czy 8 do etapu blastocysty i możliwość dalszego wzrostu się kończy. Także wcześniejsze, prostsze możliwości zostały już wyczerpane bez powodzenia. To jest jedyne wyjście jak na razie, w którym mamy komórkę, która rośnie, jest wielopotencjalna, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi używać tych komórek do regeneracji narządów. Miejmy nadzieję, że wkrótce. Dziękuję.